jednego.
Dobry wieczór, jest parę minut po godzinie 19. Kolejne wydanie audycji 1 na 1. Dzisiaj ze mną
Piotr Gierzyński.
Ja się nazywam Michał Fila. Drugiego Michała dzisiaj z nami nie ma. Będzie natomiast w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy sobie rozmawiać o Lidze Mistrzów. Natomiast za nami, dwa dni temu, w środę o godzinie 20:45 rozpoczął się finałowy pojedynek między Liverpoolem a Sevillą. Sevilla, która broniła trofeum. No jak wiemy, udało im się to po raz trzeci z rzędu.
To jest wydarzenie historyczne. Właściwie pierwsze w historii tych rozgrywek. I też rzadkie, żeby jakikolwiek zespół Puchar Europejski bronił już dwukrotnie. Niesamowite widowisko, naprawdę bardzo intensywny mecz. No ale oczywiście, jak to w tym sezonie bywa, nie obyło się bez sędziowskich bubli.
No,
to
zdecydowanie.
Widać było wyraźnie.
Ja myślę, że ostatnie i półfinałowe, ćwierćfinałowe starcie Ligi Mistrzów, teraz finałowe starcie Ligi Europejskiej, obfituje trochę w błędy sędziowskie. Się zastanawiam, czy to presja jaka ciąży nad sędziami, czy może oni są niedostatecznie przygotowani do tego, żeby sędziować na tak wysokim poziomie?
Trudno jest ocenić, czy to jest zły dobór sędziów, czy to oni właśnie nie mają odpowiedniego doświadczenia, czy to może jednak ta presja, która sprawia, że oni też nie są w stanie dokładnie ocenić sytuacji i podjąć tej słusznej decyzji. Też trzeba pamiętać, bo my zawsze się skupiamy na tych sędziach głównych prowadzących, ale to też w dużej mierze wina sędziów liniowych, bo to oni powinni wiele z tych sytuacji zauważać i wskazywać, a oni najczęściej zawodzą.
Nie boisz się trochę, że zbliżające się Euro 2016 również nie będzie pozbawione błędów sędziowskich i liniowych, i głównych, jeżeli nie potrafią sobie poradzić na arenie międzynarodowej w rozgrywkach klubowych? To jak będzie w takim razie wyglądać to w przypadku rozgrywek reprezentacyjnych?
To jest bardzo możliwe, ze względu na to, że zazwyczaj przecież sędziowie, którzy sędziują te ważne mecze w ligach europejskich, sędziują potem duże imprezy piłkarskie od UEFA albo od FIFA. W tym momencie wisi takie widmo wielu niedopowiedzeń i błędnych decyzji w trakcie tej imprezy. My z tym nic nie możemy zrobić. Wydaje mi się, że wszystko w rękach związku i tego, żeby to oni dobrze przygotowali i dobrze przede wszystkim wybrali tych sędziów, bo też właśnie wydaje mi się, że główny problem nawet nie jest właśnie w tych głównych sędziach, tylko w sędziach liniowych, żeby to oni byli lepiej przygotowani i bardziej skupieni na tym, co robią. Bo często i fauli nie widzą, no już nawet nie mówię o sędziach zabramkowych, którzy nie widzą, że piłka nie wpadła do siatki.
Albo przekroczyła linię autu bramkowego.
Dokładnie. Także tutaj raczej ci sędziowie pomocniczy powinni być lepiej przygotowani i mam nadzieję, że związek się na tym skupi.
Pamiętasz pewnie mecz Anglii z Niemcami, kiedy po strzale Franka Lamparda piłka ląduje w bramce i to dość daleko, a później wypada, sędzia nie zaliczył tego gola i przez to Anglia pożegnała się z turniejem w RPA. I to jeden z takich, myślę, najgorszych i pamiętnych sytuacji w historii piłki ostatnich lat.
Też przecież ta sytuacja tak naprawdę, może nie ona samotnie, ale w dużym stopniu przyczyniła się do tego, że powstała technologia goal line, która bardzo szybko została wprowadzona właśnie w angielskiej Premier League. I wydaje mi się, że teraz te błędy, które coraz częściej wynikają tutaj na boisku, mogą przyczynić się do bardzo szybkiego wprowadzenia powtórek wideo, o których już szumnie zapowiadał Łysy z UEFA.
Teraz już Łysy z FIFA, ale jak tak wiemy, mają być powtórki częściowo sprawdzane w różnych ligach i miejmy nadzieję, że one właśnie przyczynią się do tego, żeby mecz piłkarski był najbardziej sprawiedliwy z możliwych, a nie tak jak było to dotychczas. Ale wróćmy do Ligi Europejskiej. Prawdę powiedziawszy, po tym meczu trochę szkoda mi Jurgena Kloppa. On tak biegał od linii do linii, krzyczał, wrzeszczał. Nawet mojej mamie było smutno, jak Liverpool niestety, ale schodził na tarczy po tym meczu. I nie zobaczymy ich w przyszłym sezonie w żadnych europejskich rozgrywkach.
Ale to też jest troszeczkę wina Kloppa, ta jego porażka i to, że Liverpool nie będzie w pucharach. Bo on postawił wszystko na jedną kartę, to znaczy całkowicie odpuścił już sobie ligę, w której przecież zajęli ósme miejsce.
Ósme miejsce.
Czyli absolutnie nie mają szans na puchary. I postanowił skupić się na Lidze Europejskiej i tam po prostu wygrać finał, żeby mieć te puchary w przyszłym sezonie, tak? Natomiast schodząc po pierwszej połowie z wynikiem 1-0, wychodząc na drugą po 15 minutach i w 20 sekund stracić bramkę po rozpoczęciu drugiej połowy, no to to są ewidentnie problemy z koncentracją i jakieś złe przygotowanie zawodników w trakcie właśnie tej przerwy.
Ja myślę, że żaden z tych zawodników nie spodziewał się, że w ciągu 20 sekund stracą bramkę, w ciągu kolejnych niecałych 15 stracą kolejne dwie.
No ale jeżeli prowadzi się z takim zespołem jak Sevilla, który już dwukrotnie zdobył ten puchar i wiadomo, że chcą go zdobyć po raz trzeci, trzeba być przygotowanym właściwie przez cały mecz, od pierwszej do ostatniej sekundy na ich ataki, szczególnie jeżeli się prowadzi, bo można było się domyśleć, że będą starać się strzelić gola jak najszybciej. Więc w tym momencie tu wyszły jakieś braki koncentracji wśród zawodników Liverpoolu. Może brak jakiegoś przygotowania w szatni. Nie wiem, o czym Klopp z nimi rozmawiał, ale najwyraźniej nie o tym, o czym powinien, skoro tak łatwo się chłopaki rozkojarzyli.
Być może brak doświadczenia ostatnich lat Liverpoolu spowodował, że jednak to Sevilla okazała się tym zespołem silniejszym.
Bardzo możliwe z tym, że to Klopp przyszedł do tego zespołu, żeby właśnie ten Liverpool przygotować do tych pucharów. Natomiast nie dość, że przegrywają finał, to jeszcze pucharów nie mają w przyszłym roku. To kiedy oni mają zdobyć to doświadczenie? To jest problem
Liverpoolu. Być może Piotr Zieliński, który ma dołączyć za 12,5 miliona euro do Liverpoolu, zmieni ten obraz, ale chciałem na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Oba te zespoły miały ogromne problemy w lidze, żeby albo awansować do europejskich pucharów i zostać w tej jednak czołówce. Liverpoolowi to się niestety nie udało. 8 miejsce w sezonie no nie pozwala na grę w lidze europejskiej, nawet w kwalifikacjach. Natomiast Sevilla zagra w tych kwalifikacjach. Ale patrząc na oba zespoły pod względem sezonu, zagrały dość przeciętny rok.
Tutaj nie mamy o czym nawet dyskutować, bo to prawda. Zresztą widzimy wyniki ostatecznych miejsc w tabelach. Sevilla właściwie już na samym początku sezonu, jak rozmawialiśmy o tym, że dobre zespoły, te, które coś osiągnęły w zeszłym sezonie, zaczynają ten sezon naprawdę słabiutko i wśród tych zespołów była Sevilla i ona właściwie miała ten kryzys przez cały sezon. Ona nawet na chwilę nie zbliżała się do pierwszej trójki, co też pokazuje, na jakim poziomie byli przez większość sezonu. Ale tutaj też wyszło właśnie doświadczenie i drużyny i trenera w pucharach europejskich, kiedy oni wiedzą, kiedy trzeba przykręcić śrubę, kiedy trzeba się skupić i kiedy powinno się wygrać, a kiedy można sobie odpuścić. No i oni właśnie zrobili to idealnie w przeciwieństwie do Liverpoolu Kloppa.
Zobaczymy w takim razie, jak będzie wiedział, kiedy odpuścić Real Atletico, bo przed nami finał Ligi Mistrzów. Za niecały tydzień będziemy świętować być może zwycięstwo tej czerwonej albo białej strony Madrytu, ale o tym za chwilę.
Jeden na jednego.
Madrycki finał przed nami, drugi raz w historii. 2 lata po sobie zmierzy się Real Madrid z Atletico na San Siro w niedzielę 28 maja. Największe święto futbolu, jakie sobie można wymarzyć od finału Mistrzostw Świata. I doskonale wiem, chociaż nie do końca w sumie, komu będziesz kibicował, bo z jednej strony królewscy to największy rywal Barcelona, ale z drugiej to Atletico wyeliminowało Barcelonę. Więc
nie.
Komu będziesz?
Tutaj nie ma takiej siły na świecie, żebym kibicował białemu Madrytowi. Po prostu to jest niemożliwe. Dlatego tak, będę kibicował Atletico. Poza tym wydaje mi się, że Atletico wreszcie zasłużyło sobie, żeby chociaż raz ten puchar zdobyć, bo faktycznie jeśli nie w tym sezonie, to nie wiem kiedy. Bo w tym sezonie mają najsilniejszą obronę, w tym sezonie mają swój najlepszy atak do tej pory, bo nawet Diego Costa, zanim odszedł do Chelsea, nie był tak groźny w Atletico, jak teraz jest Griezmann. Z Torresem, który nagle się odbudował w ogóle po powrocie na łono ojczyzny.
Ale nie wystarczyło to na powołanie do reprezentacji Hiszpanii na Euro.
No to jest inna historia i też troszeczkę dziwna, ale
Vincent Del Bosque chyba sobie wziął do serca, że powołuje ciągle tych samych piłkarzy, to stwierdził, że teraz powoła innych. No zobaczymy, jaki to da efekt w czerwcu.
No wreszcie posłuchał kibiców, tak? Ale wracając do tego finału, no ja będę po stronie Atletico, bo wydaje mi się, że wreszcie zasłużyli, żeby chociaż raz ten puchar zdobyć. Real już jest na tyle utytułowany, że to oczywiście będzie bolało kibiców Realu, królewskich, natomiast
dla nich ten sezon parę miesięcy temu był kompletnie stracony. Nikt tak. Nie wierzył, że dojdą do finału, nikt nie wierzył, że pokonają Barcelonę, tak grającą Barcelonę, i nikt nie wierzył, że do ostatniej kolejki będą ważyły się losy Mistrzostwa Hiszpanii.
Dokładnie. Tutaj też obie drużyny walczą o jakikolwiek puchar, bo żadna z nich nie ma szans na nic innego w tym sezonie. Więc tak naprawdę obie drużyny przegrały ligę, przegrały puchar.
No puchar, jak Real przegrał, to wszyscy wiemy, nawet tak, nie musisz przypominać.
Także teraz to jest ostatni mecz i ostatnie trofeum, jakie zostało i oba zespoły chcą na pewno go zdobyć. Natomiast wydaje mi się, że Atletico powinno sobie chociaż raz wznieść ten puchar. Potem można już o nich zapomnieć, ale w tym sezonie faktycznie grali niesamowicie.
Atletico to taki odpowiednik, mam wrażenie, niemieckiej Borussii Dortmund, czyli zespół, który aspiruje do bycia tym silnym i stawić czoła w przypadku Niemiec Bayernowi, a w przypadku Hiszpanii na Barcelonie i Realowi. I rzeczywiście, patrząc na przestrzeni kilku lat, bardzo im się to udaje.
Nawet udaje im się to lepiej niż tej Borussii, która tak naprawdę poza jednym czy dwoma bardzo dobrymi sezonami pokazuje ostatnio nic, natomiast Atletico i w Hiszpanii na arenie międzynarodowej naprawdę tutaj wygrywa i dochodzi coraz dalej. Ale też sprawdzałem takie statystyki Ligi Mistrzów. Chodzi mi o to, że Atletico ma najlepszą obronę w tym sezonie. To jest fakt. Ale jeżeli prześledzi się wszystkie mecze Ligi Mistrzów łącznie z grupowymi eliminacjami i Atletico i Królewskich, no to wychodzi na to, że to Królewscy stracili mniej bramek i to Królewscy strzelili więcej bramek w ciągu tych 12 meczy, które się odbyły w Lidze Mistrzów dochodząc do finału.
Ale trzeba chyba na jedno zwrócić uwagę, że Real nie miał wpływu na drabinkę, jaką będzie miał aż do samego finału, bo od tego są losowania, ale mimo wszystko trafił na słabszych rywali niż Atletico. No gra przeciwko Bayernowi czy Barcelonie. No wyobraźmy sobie, czy są silniejsze zespoły? No nie ma.
To prawda, że Atletico miało trudniejszą tą drabinkę. No i tym bardziej to jest kolejny powód, dla którego to nie powinni wygrać, bo wydaje mi się, że zasłużyli.
Myślisz, że zmęczenie gry przeciw trzeciemu najlepszemu zespołowi na świecie, bo mieliśmy po kolei Barcelonę, Bayern, no to kto został z tej wielkiej drużyny do pokonania? Tylko Real. Czy nie będzie po prostu Atletico już zmęczone grą przeciw tym wielkim?
Wydaje mi się, że właśnie to gra przeciwko nim najbardziej ich napędza, zwłaszcza ich trenera i że to są te mecze, w których Simeone najlepiej się odnajduje, bo on bardzo lubi udowadniać swoją wyższość i to, że jest lepszy niż ktoś inny. I on jest takim chyba największym wojownikiem obecnie z tych topowych trenerów, takim, który najbardziej to wszystko przeżywa i najchętniej by tam pokombinował w jakikolwiek sposób. Przecież pamiętamy tą aferę z piłką wrzuconą na boisko. Więc to jest trener, który uwielbia wygrywać, który uwielbia wyzwania i który nigdy nie bał się odważnych decyzji w meczach z tymi wielkimi drużynami. I dlatego uważam, że tutaj dla nich to jest nawet atut dla Atletico, że grają nie dość, że z wielką drużyną, to jeszcze z rywalem z tego samego miasta.
W takim razie, Piotrze, twój typ na to spotkanie?
1-0 albo 2-1 dla Atletico.
No zobaczymy w takim razie 28 maja. No ja obstawiam, no chyba nie dziwicie to, że obstawiam wygraną Realu, natomiast co do wyniku jeszcze się nie pokuszę. Najpierw muszę zobaczyć, jaka kadra zostanie powołana na to spotkanie. Natomiast będziemy za tydzień w piątek z Michałem również, który wrócił już do nas na stałe. Porozmawiamy sobie dogłębnie, przeanalizujemy całą Ligę Mistrzów, drabinkę obu zespołów, jak sobie radzili i jak to później skutkowało w kontekście poprzednich finałów, jak te zespoły istniały w Europie. Zmierzamy już do końca. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wydanie audycji 1 na 1.
Piotr Gierzyński
i Michał Fila. Do usłyszenia.
Jeden na jednego.